Kochani, wejdźcie tutaj na tak. Chodźcie, bo będzie mi łatwiej. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Wy znacie te osoby? Znacie? No to jeszcze raz je oklaskajcie. Bardzo im serdecznie dziękujemy za to, że są z nami i że dzisiaj tutaj prowadzą te śpiewy. Natomiast kto z was był na Jasnej Górze w maju, na naszej ogólnopolskiej pielgrzymce? O, kochani, poprawić się, bo do nieba można nie dojść. Zapraszam was serdecznie. Do każdego z was osobiście dzisiaj wysyłam zaproszenie. Droga Pani, proszę sobie swoje imię teraz głośno powiedzieć. Drogi Panie, swoje imię. Zapraszam was serdecznie na 96. ogólnopolską pielgrzymkę Polskiej Służby Zdrowia na Jasną Górę 23-24 maja 2020 roku. Ktoś dojdzie do nas w przyszłym roku? Zapraszam was serdecznie. To takie piękne spotkanie w Domu Matki dla Służby Zdrowia. A wiecie, dlaczego mamy się spotykać w Domu Matki? Bo Matka Boża jest pierwszą charyzmatyczką. Tak, na nią Duch Święty stąpił w czasie zwiastowania i dostała trzy piękne charyzmaty. Wśród nich charyzmat służby. Bo jako 14-letnia dziewczyna nie usiadła na fotelu i powiedziała: od dzisiaj jestem Matką Bożą, proszę wszyscy koło mnie. Tylko ona poszła do świętej Elżbiety być zwyczajną służącą. Piękny charyzmat, czyli dar nadprzyrodzony od Ducha Świętego, nie dla siebie, ale żeby służyć innym. Wy też jesteście charyzmatyczkami? No, ktoś tam powiedział, że tak. Cieszę się. Naprawdę, żeby w służbie zdrowia pracować, to trzeba być charyzmatykiem. Bo to trzeba być człowiekiem z pasją, prawda? Nie da się inaczej. Bo ani ci nie podziękują, ani ekonomicznie nie będziesz miał za dużo, ale właśnie masz poczucie służby, poczucie jakiejś misji. I każdy z was, każda z was ma, jeśli pięknie wykonuje swój zawód, powołanie, profesję, to jest to wymiar charyzmatyczny. Czyli to jest szczególna służba dla drugiego człowieka. Mówimy dla pacjenta. Kto to jest pacjent? To jest człowiek cierpliwy, bo pacjent to znaczy cierpliwy. Cierpliwy. On nie zawsze jest cierpliwy, tak? Ale tak mówimy, prawda? To jest z łaciny pacjent znaczy cierpliwy. Czy są wśród nas lekarze? Jest. Dziękujemy serdecznie. Czy są wśród nas pielęgniarki? Są, pięknie. A czy są wśród nas położne? O, dziękujemy serdecznie. A czy są wśród nas pielęgniarze? Nie ma. A czy są wśród nas diagności laboratoryjni? Nie widzę. A czy są wśród nas ratownicy medyczni? Też nie ma. Kochani, każdemu z was, z tych grup zawodowych, również pewno salowe są, prawda? Nie, teraz to się nie mówi salowe, przepraszam. Sanitariuszki są? Tak, dziękuję bardzo. Więc wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję za waszą służbę, że odkrywacie swój charyzmat i służycie człowiekowi choremu. Bo to, tak jak mówił mój przedmówca, to bardzo piękna służba, chociaż trudna i nie da się jej bez połączenia z Panem Jezusem wypełniać. I ja bym chciał dzisiaj wam dać pewną pigułkę, bo wy lubicie pigułki, prawda? Roznosić, ale sami też połykacie, tak? No to będzie taka pigułeczka, bo to nie będzie za długo i nie będzie wszystkiego, bo się nie da. Ale chciałbym wam powiedzieć o tym, że jest w szpitalu bo ja pracuję też na co dzień w szpitalu, nie chwalę się tym, 15 rok, więc już się zestarzałem i mam nadzieję, że nie do emerytury, chociaż mama moja się śmieje, mówi, zobaczysz, do emerytury tam będziesz. Więc w szpitalu są zespoły, prawda? Zespół terapeutyczny, ordynator, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, sanitariusze. I oni pomagają tym pacjentom zdrowieć. Pomagają przez każdy swoim talentem, swoim wykształceniem, swoją sztuką, dzieli się, pomaga choremu. Chciałbym wam pokazać, że w Kościele rzymskokatolickim już od wielu wieków istnieje też zespół opieki duszpasterskiej, czyli zespół osób, które duchowo wspierają właśnie ludzi chorych. I to nie jest jakaś nowość, która została gdzieś tam wydobyta, tylko i się nią jakoś tam zajmujemy, tylko jest to bardzo stara posługa, która towarzyszyła Kościołowi, w Kościele, była obecna. I tak na przykład, kiedy patrzymy na średniowiecze i widzimy, że tam szpitale były własnością, czy zarządzały nimi zakony, to zawsze do tych zakonów dołączały też bractwa. I na przykład w średniowieczu były to bractwa Ducha Świętego. Dlaczego Ducha Świętego? Bo Duch Święty jest uzdrowicielem. Uzdrowicielem całego człowieka. Dlatego go się tak mocno wzywa, żeby on wstępował na całego człowieka, nie tylko na ciałko, ale też na duszę, na psychikę człowieka. I to te bractwa, czyli ludzie, którzy w tych bractwach, że tak powiem, zasiadali czy się organizowali, oni wspierali tych, którzy byli w tamtym czasie medykami. I oni towarzyszyli ludziom chorym. Później już w następnych wiekach to były bractwa świętego Józefa, bractwa Miłosierdzia. Natomiast na przykład taki święty z Grenady, z Hiszpanii, Jan Boży, który był świeckim mężczyzną i nie założył żadnego zgromadzenia, tylko dopiero jego właśnie współtowarzysze, osoby, które mu towarzyszyły w opiece nad ludźmi bezdomnymi, chorymi, pielgrzymami, oni utworzyli zakon zwany Bonifratrami. Widzicie? Czyli zespół ludzi, którzy pomagają, którzy razem się wspierają w tej pięknej, twórczej pracy. Również z niedaleko, tutaj mamy niedaleko Kraków i w Krakowie była taka pani, którą dzisiaj nazywamy już błogosławioną, o której też ksiądz Wojciech wspominał, Hanna Chrzanowska. Ona, kiedy poszła do chorych w domach, w parafiach, to ona również stworzyła wokół siebie zespół. Zespół ludzi, którzy ją wspierali i którzy towarzyszyli. W tym zespole również ona zapraszała, żeby byli zawsze kapłani, bo oni chodzili i celebrowali w domach chorych mszę świętą. I teraz tak, to taki wstęp i teraz medycy oczekują od kapelana, bo my wszyscy mówimy, to ksiądz, to są księdza sprawa, żeby tam jakoś duchowo, żeby tego człowieka jakoś tam duchowo wzmocnić, żeby... I czego oczekują medycy od kapelana? Medycy to również, to jest właśnie ta grupa, która się tutaj spotyka. Więc aby nie bał się pacjentów, aby nie bał się personelu medycznego, aby słuchał ludzi, dzielił z nimi obawy, problemy, nadzieje i wątpliwości. Ale to nie pełna lista. Jeszcze następna, żeby był delikatny, wrażliwy, oddany osobom chorym, o każdej porze, dnia i nocy, aby świadczył o miłości Boga do człowieka, dawał pociechę i pomagał się zbliżyć do Jezusa, aby był dobrym człowiekiem i świętym kapelanem. Czy jedna osoba może to wszystko spełnić? Nie, bo to jest charyzmat, to jest pewien dar od Ducha Świętego. Ale jedna osoba wspierana gronem właśnie zespołu może pomóc w ten sposób choremu. Dlatego warto takie zespoły tworzyć. I teraz spróbujmy zobaczyć, czego pacjenci oczekują od kapelana. Aby wypełniał ich samotność, aby ich słuchał, aby miał czas na rozmowę, na spotkanie, aby wnosił radość w cierpieniu, aby był otwarty, nie oceniał, nie brzydził się chorego, aby zbliżał się do chorego i jego cierpienia. I tutaj odpowiedź pewnego naukowca na jednym z sympozjów. Stała dyspozycyjność i obecność kapelana, nawiązywanie kontaktu z chorym, z rodziną pacjenta i zespołem terapeutycznym oddziału, gdy ma do odwiedzenia wiele sal, na których leżą setki osób, którymi zajmuje się określona przez rozporządzenia ministerialne liczba personelu medycznego, jest czystą teorią i zespołem niewykonalnych życzeń. Tak stwierdził pewien etyk na pewnej konferencji. I to jest fakt, że jedna osoba nie da rady i w określonym czasie ogarnąć takiej rzeczywistości różnych osób, które są w różnym stanie duchowym, psychicznym, fizycznym. Nie da się być, że tak powiem, aniołem wśród tak dużego grona ludzi. Trzeba być człowiekiem, który też odczuwa swoje zmęczenie, znużenie, który też ma swoje potrzeby fizyczne i fizjologiczne, który musi się wyspać, który akurat ma też jakieś inne jeszcze dodatkowe obowiązki. Dlatego wydaje się, że wyzwaniem tych czasów jest powrócenie do tego, aby kapelanowi towarzyszył zespół duszpasterski. I odkrywamy tutaj jakby taką kartę, co to jest ten zespół duszpasterski. Jest to zespół wolontariuszy, a więc ludzi, którzy chcą bezinteresownie pomagać. Kiedy w 2006 roku byłem w Rzymie, w takim bardzo dużym szpitalu, polikliniko, około 1700 łóżek. I kiedy pytałem się tam kapelanów, jak tam jest zorganizowana ich praca duszpasterska, to oni mi powiedzieli, że opierają się w dużej mierze na właśnie wolontariuszach. I pytam się, a skąd wy bierzecie tych wolontariuszy? Oni mówią, a to są na przykład nasi lekarze. I faktycznie towarzyszyłem tam kilka dni im i patrzyłem, kto przychodzi na mszę świętą. Okazało się, że na mszę świętą przychodzą biały personel też, przychodzą lekarze, przychodzą pielęgniarki. Ale też właśnie dostrzegłem, że wśród tego zespołu wolontariuszy są i personel medyczny, i studenci z seminariów, i osoby konsekrowane. Bardzo ciekawe doświadczenie. Oni nie wyręczają kapelana w posłudze kapłańskiej, ale pomagają. I to trzeba, warto wiedzieć. I to przynosi owoce. Takie odbieram czasem telefony z Polski od księży, którzy się tam mają jakieś pytania, dzwonią albo coś proszą i ja do nich pytam ich, czy ty, księże, masz już jakiś tam zespół wolontariuszy, ktoś ci pomaga? Tak, księże, są już nadzwyczajni szafarze, a mam wspaniałe pielęgniarki, a mam osoby z takiej grupy modlitewnej czy innej. I to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która się rodzi w tej chwili w Polsce i daj Boże, żeby ona się rozrosła. Ja byłem taki, oczywiście to lepiej działa w hospicjach i byłem zaskoczony, kiedy gdzieś tam na północy Polski byłem zaproszony do takiego hospicjum i przychodzę z tym księdzem kapelanem, a tam taka pani, jego mościnka, prawda, ładnie ubrana, elegancka, mówi tak, proszę księdza kapelana, pan spod dziewiątki wyraża zgodę, żeby ksiądz do niego przyszedł na rozmowę. u Pana spod jedenastki i trzynastki proszą o komunię świętą. Ja mówię, ta pani wyszła, mówię tak, no i tam jeszcze inne dyspozycje mu wydała na kartce. Ja mówię, słuchaj, kto to jest? On mówi, to jest emerytowana pani pielęgniarka, która jest tutaj wolontariuszką i która mnie wspomaga w pracy duszpasterskiej. Więc jest to bardzo ważne i przydatne. I zespół duszpasterski, kto może współpracować z kapelanem? Lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, chory ma to wiedzieć, że to dla jego dobra ta współpraca. Czyli te zespoły nie muszą być jakby budowane na zewnątrz struktury szpitalnej, ale mogą one wchodzić w strukturę szpitalną. I pewno tak jest w wielu szpitalach, że ksiądz kapelan opiera się na dobrej relacji, dobrej komunikacji z niejedną pielęgniarką, czy z niejednym lekarzem, czy nie wiem, położną. Ponieważ wielu z was dzieli się własną wiarą z również pacjentem i się tej wiary nie wstydzi. I kiedy widzi, że stan pacjenta idzie na operację i jest to operacja poważna, to może mu to zaproponować. Niech pan pomyśli, czy pani pomyśli o zjednoczeniu się z Panem Jezusem. Bardzo taki miałem jeden czy drugi takie zdarzenie, gdzie widziałem, jak pielęgniarka, w drugim przypadku była to też sanitariuszka, stanęła cichutko przy zwłokach zmarłego, który właśnie na tym oddziale zmarł i się modliła. Zapytałem się, co pani robi? Modlę się o życie wieczne dla niego. Zaskoczył mnie ostatnio taki mężczyzna, 40 parę lat i mówi, bo pyta się mnie, księże, czy ja mogłem to zrobić? Ja mówię, co? Bo umierał człowiek. I ja poprosiłem Pana Jezusa, żeby mu odpuścił grzechy. A później zrobiłem mu jeszcze znak krzyża na głowie. Czy ja mogłem to zrobić? Czy to tylko ksiądz robi? Ja mówię, a był jakiś ksiądz? Nie, nie było. Ja mówię, to bardzo dobrze zrobiłeś. Bo to jest odpowiedzialność moja, chrześcijanina, za zbawienie tego drugiego człowieka. I ja mogę się wstawić za tego człowieka u Boga, prosząc dla niego o zbawienie. Dobrze, idziemy. Oczywiście te zespoły duszpasterskie pomagają w humanizacji całego procesu leczenia. I to dzisiaj jest warto wiedzieć. Nie chciałbym na ten temat więcej tu się wypowiadać. I jedziemy dalej. Mianowicie, kto może wchodzić w zespół, w zespół opieki duszpasterskiej? Na pewno prezbiter, czyli to będzie kapłan, osoby konsekrowane, siostry zakonne, wdowy, dziewice, instytuty życia konsekrowanego, nadzwyczajni szafarze, studenci, klerycy, młodzież z grup modlitewnych, wolontariusze, pracownicy medyczni, a także rodziny. Akurat my budujemy taki zespół duszpasterski już od chyba 12 lat i w tym zespole są też dawni pacjenci. Oni się dowiadują, że jest taka możliwość, prawda, że możemy wejść w zespół duszpasterski, że możemy po prostu pomagać w ten sposób ludziom chorym. Ktoś był pacjentem, przez kilka lat był przygotowywany duchowo do tego, żeby zostać nadzwyczajnym szafarzem. I dzisiaj jest nadzwyczajnym szafarzem, przyjeżdża do szpitala, aby udzielać komunii świętej. Jakie są zadania takiego zespołu duszpasterskiego? Rozpoznawać potrzeby duchowe i religijne, modlitwa z chorym i za chorego, przygotowanie go do przyjęcia łaski, sakramentów świętych, zwyczajna rozmowa z pacjentem, nacechowana szacunkiem, bo pacjent lubi mówić, tak? Lubi obdarowywać innych tym swoim doświadczeniem bolesnym, trudnym. Chce go się jakby w jakiś sposób pozbyć. To jest tak, no jest to związane z tym psychicznym przeżywaniem, na poziomie psychicznym przeżywaniem swojego cierpienia. Dlatego warto mieć takie osoby, które pójdą i wysłuchają tych ludzi, którzy chcą podzielić się swoim cierpieniem. Postawa, na przykład uświadomienie potrzeby przebaczenia innym, to jest wielki problem wśród ludzi chorych, to jest wielki problem wśród rodzin. I myślę, że wy możecie wpływać na rodziny, które przychodzą, stoją sztywno przy tym chorym, boją się, czy przy tym konającym, boją się do niego w ogóle podejść, wziąć go za rękę, a już pocałować to jest po prostu no, bakterie, może on mnie zarazi, może ja zaraz też umrę. Więc trzeba im mówić, że ten gest wzięcia za rękę, wypowiedzenia słowa przebaczam, czy proszenia o przebaczenie, to są bardzo ważne gesty, ważne słowa. Bo myślę, że też spotykacie się z takimi sytuacjami w waszych instytucjach medycznych, gdzie pracujecie na co dzień. Mieliśmy taką sytuację, że pacjent na SOR-ze, przyjęty w ciężkim stanie, pytany przez personel, kogo oni mają powiadomić, on mówi nikogo. Nie ma pan żony, córki, syna. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Nikogo proszę nie powiadamiać. Okazało się, że pacjent był no, skłócony. Ogromna nienawiść była między nim a jego bliskimi. I to przebaczenie, ta potrzeba przebaczenia, no, jest uświadamianie tej potrzeby przebaczenia. Jest ogromnym wyzwaniem. Ja mam wolontariusze, którzy chodzą i szczególnie mnie na dwóch oddziałach, nie chcę mówić w tej chwili jakich, których, na dwóch oddziałach mi sygnalizują, że tam jest bardzo dużo problemu z przebaczeniem. Że te osoby, ci pacjenci wykazują ogromne problemy z przebaczeniem drugiemu człowiekowi. Dlatego się zamykają na Pana Jezusa. Zamykają się na prawdziwe relacje z drugim człowiekiem. Coś jest, tak? Diabeł on dzieli, tak? Dzieli, różni. Jest kłamcą i chce trzymać człowieka w nieprawdzie. My musimy, czy naszą modlitwą, czy postawą, czy zwróceniem uwagi, no powodować, wygonić tego diabła, żeby on odszedł. Przygotowanie do sakramentów świętych, pomoc pacjentom w dotarciu do kaplicy. Jest w Warszawie taki szpital i tam jest kapelan, do tej pory jest wolontariuszem kapelanem, ma 84 lata. No już powinien na emeryturze być, ale to jest tak dziarski człowiek, tak wielkiej kultury kapłan i on sam widząc, że jest mu trudno obsłużyć szpital, poprosił osoby należące do grupy modlitewnej. I te osoby weszły w to. I żona z mężem. I mąż poszedł na kurs, został nadzwyczajnym szafarzem. I oni tam robią świetne rzeczy. Oczywiście to jest porozumienie jest między nimi a dyrekcją. Za wiedzą dyrekcji jest to robione. Dyrekcja jest, bardzo im dziękuję, bo robią wiele ciekawych akcji dla tych właśnie chorych. I mówią, że kaplica, którą tam założyliśmy po wielu, wielu latach w tym szpitalu, w tej chwili tętni życiem, bo oni zwożą te osoby. Kiedy był sam kapelan, nie dawał rady, żeby zwieść ludzi, mógł poinformować. A oni zwożą w tej chwili tych starszych czy inne osoby z rehabilitacji. Więc można do wielu rzeczy się przyczynić. Tam ten poprzedni slajd to taki duet pani na skrzypcach, obecnie już mężatka i pan szafarz, którzy prowadzą śpiewy, bo to też jest ważna posługa wśród chorych, szczególnie w kaplicy. Zadania członków zespołu duszpasterskiego. Przekazanie informacji duszpasterskich o prowadzeniu działalności, zorganizowanie nabożeństw na oddziałach, obecność z posługą modlitwy przekonającym. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i ja mam takie doświadczenie, że u nas wolontariusze, którzy sami noszą szkaplerz, usłyszeli, że warto szkaplerz zakładać konającym. I kiedy widzą kogoś na oddziale konającego, to idą z taką posługą. Więc obecność z posługą modlitwy przekonającym to jest tak ważne. My nie zawsze jako księża możemy w dwóch czy trzech miejscach być naraz, a osoba właśnie wolontariuszka czy wolontariuszka może tam być. Apostolstwo prasy katolickiej, broszur, obrazków, dewocjonaliów, pomoc pacjentowi w toalecie, to też akurat my mamy taką wspólnotę Domy Serc i oni nie angażują się mocno w taką duchowość, w wiarę, ale raczej w takie zwyczajne ludzkie pomoc tym chorym. Pomoc w drobnych zakupach, wsparcie, towarzyszenie, słuchanie rodzin osób hospitalizowanych, spotkania, życzliwy kontakt i współpraca z personelem medycznym. To też jest bardzo ważne. Przecież personel medyczny też potrzebuje wsparcia, bo mamy gorsze lub lepsze dni, mamy gorszych lub lepszych pacjentów. Czasem nas ktoś po prostu wyprowadzi z tak zwanej równowagi. Więc też musimy się przed kimś wyżalić, wypowiedzieć to. I wolontariusz może być kimś takim. I takie wspólne towarzyszenie, wspieranie na tej drodze służby drugiemu człowiekowi. I kochani, to jest ogromna też odpowiedzialność prowadzenia takiego zespołu duszpasterskiego, bo trzeba określić potrzeby duszpasterskie podopiecznych, ich rodzin i pracowników. Określić możliwości czasowe osób ekipy duszpasterskiej, bo nie wszyscy mają 4 godziny czasu. Niektórzy mają tylko godzinę albo 2 godziny. Więc trzeba umieć ich posłać w te miejsca, żeby oni tylko tyle mają czasu i mogą się tyle tylko zaangażować. Określić też podział zadań oraz taki plan zawiera też deklarację wolontariuszy, w jakie dni będą dyspozycyjni. Ponieważ nie zawsze wszyscy ci wolontariusze nadają się do takich, a nie innych, do takich, powiedzmy, oddziałów. Bardzo ciekawa rzecz. Przyszła do nas pani, zgłosiła się jako wolontariuszka, pani, która była wiele lat pielęgniarką. I posłaliśmy ją na oddział neurologii. Wiemy, oddział, gdzie jest trudniejsza komunikacja z chorymi. Proszę sobie wyobrazić, że ta osoba sobie nie poradziła. Przyszła z płaczem, powiedziała: proszę księdza, ja dziękuję, ja nie umiem tu pracować. I to nie jest dla mnie. Ja mówię, a może na inny oddział by pani poszła? No nie, księże, ja tu chyba już nie. Więc okazuje się, że trzeba wyczuć, tak, kto do jakich zadań. Przychodzą księża kapelani do mnie do współpracy, więc pytam: księże, czy ksiądz będzie umiał nawiązać kontakt z osobami leżącymi na położnictwie? On się tak na mnie patrzy. Ja mówię: proszę księdza, to nie jest tak, że ksiądz wejdzie i uśmiechnie się, a pani powie: ja chcę, proszę księdza, do spowiedzi. Tam trzeba, specyficzna jest specyfika tego miejsca i tam trzeba umieć wejść. Pytam księże, a czy ksiądz będzie umiał pójść, tak samo kleryków o to pytam, czy ksiądz wśród ludzi psychicznie chorych, bo mamy oddział taki maleńki. Się tak na mnie patrzy, ja nie wiem, tak. Wysyłam też wolontariuszy na przykład na oddział psychiatryczny i przychodzą i mówią: księże, ja tam więcej nie pójdę. I ja ich rozumiem, bo wiem, że to nie jest proste nawiązywanie komunikacji z takimi ludźmi. Dlatego plan pracy duszpasterskiej, rozeznanie możliwości tych wolontariuszy jest bardzo ważne. I powoli już kończymy i chciałbym jeszcze właśnie przywołać postać Hanny Chrzanowskiej, wokół której zgromadziły się takie osoby, tacy pasjonaci, tacy ludzie z misją, tacy, którzy chcieli być wolontariuszami, którzy chcieli pomagać ludziom chorym. I co mówi Hania Chrzanowska w swoich pamiętnikach? Dla nas, pielęgniarek, chodzi o znacznie więcej, o wzgląd religijny, o postawę ewangelicznej miłości bliźniego, o roztoczenie opieki nad chorym nieczęściowej, nie obejmującej tylko potrzeby fizyczne, ale opieki pełnej, której dostarczyć może Kościół, traktując człowieka jako całość psychosomatyczną, to jest cielesno-duchową. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że błogosławiona Hanna Chrzanowska sama przeżyła nawrócenie. Była już kobietą dosyć dojrzałą, 30 parę lat, kiedy odkryła bliskość Jezusa, kiedy weszła w tą zażyłą relację z Jezusem Chrystusem. I dopiero wtedy, można powiedzieć, nastąpił rozkwit jej działalności duszpasterskiej. Wcześniej ona próbowała uszlachetnić ten zawód, ale widziała, że to idzie z oporami. Dopiero jak zbliżyła się do Jezusa, coś pękło i ta jej misja poszła w dobrym kierunku. I jeszcze jeden człowiek, Luigi Navarrese, który to kapłan Włoch, który bardzo się przyczynił do rozwoju takiego duszpasterstwa ludzi chorych. Otóż on znowu mówił o prymacie ducha w tej opiece nad człowiekiem chorym, o prymacie ducha. Czyli nie tylko, że ja mam zadbać o prymat ducha pacjenta, ale ja muszę dbać o prymat ducha własny. To, o czym mówił ksiądz Wojciech. A więc rozwijać tą moją zażyłość, bliskość z Jezusem. Skupić uwagę na aktywnej podmiotowości chorego, podkreślanie sfery duchowej i nacisk na oddziaływanie życia wewnętrznego podczas walki z chorobą. Usensownianie. Tak wielu ludzi nie widzi dzisiaj sensu swojego cierpienia. I to już mówiłem, także to są nasi wolontariusze. Była też z nami przez jakiś czas, były siostry zakonne, teraz przeszły do ważniejszych zadań. Moi drodzy, tyle chciałbym z wami się podzielić i życzyć, żeby Duch Święty pozwolił, aby w ogrodach waszych, czyli w tych instytucjach medycznych, gdzie pracujecie, tam zakwitły kwiaty zespołów duszpasterskich. Tak trochę poezyjnie to powiedziałem, ale kobiety lubią poezję, więc może do nich przemówię. Spróbujcie. Spróbujcie siebie zaktywizować, spróbujcie zaktywizować współbraci kapelanów. Zachęcajcie. Ale też piękna jest taka, i jej nie odrzucamy, indywidualna posługa wasza, posługa duchowa wobec ludzi chorych. Ludzie chorzy mają do sióstr, pielęgniarek, do medyków ogólnie, trzeba tak powiedzieć, mają szczególne zaufanie. I na tym zaufaniu bazując, można wiele im podpowiedzieć, można do wielu ich rzeczy zachęcić.